Audycje kulturalne w dobrym tonie.
To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Dzisiaj będziemy rozmawiali o międzypokoleniowym artystycznym porozumieniu. Międzypokoleniowe to jest tutaj pewne uproszczenie, bo artystów, którzy są bohaterami i twórcami najnowszej wystawy w Muzeum Narodowym w Poznaniu, dzieli równo 100 lat. Jacek Malczewski, artysta, o którym mówi się w ostatnich latach bardzo dużo, co mnie oczywiście bardzo cieszy, urodził się w roku 1854 w Radomiu. Natomiast Lech Majewski, uznany reżyser filmowy, twórca oper, urodził się 30 sierpnia 1953 roku. To jest niemalże cały wiek. I twórczości tych artystów można porównać, można zobaczyć na wystawie pod tytułem Jacek Malczewski, Lech Majewski. To jest cykl wideoartów, które Lech Majewski stworzył w nawiązaniu do twórczości Jacka Malczewskiego jako inspiracja, ale też jako forma dialogu. Ja mam tę przyjemność i właściwie ten zaszczyt, że pan Lech Majewski przyjął zaproszenie i zgodził się o tej wystawie i o swojej twórczości dzisiaj w audycjach kulturalnych opowiedzieć. Bardzo miło mi jest pana gościć.
Mnie również, dziękuję bardzo.
Zacznę od pytania o Jacka Malczewskiego, o znaczenie jego twórczości dla pana, zarówno w takim życiu codziennym, ale też na ścieżce artystycznej, którą pan podąża. Czy Jacek Malczewski jest artystą dla pana szczególnym?
W ogóle nie podjąłbym się tego zadania, gdyby nie był szczególnym artystą, no szczególnie w tej mojej, powiedzmy, młodości artystycznej. On wywarł na mnie ogromne wrażenie, ponieważ ja w ogóle zaczynałem moje życie jako malarz i jako poeta, no to w jakimś sensie byliśmy duszami pokrewnymi, bo z tego co wiem, Jacek Malczewski oprócz tego, że malował, to też pisał wiersze. Więc mamy podobne źródła przy widzeniu rzeczywistości. Także zaproszenie ze strony dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu, żebym stworzył wideoart jakby inspirowany twórczością Jacka Malczewskiego, niezwykle mnie pobudziło. No i z takiego jednego wideoartu narodziło się właściwie, a cały cykl ma 12 plus dodatkowo jeden wideoart, który nazywam Portrety, a tak naprawdę jest takim listem intymnym, który napisałem do Jacka Malczewskiego.
Na początku naszej rozmowy do opisu dzieł, które pan stworzył, użyłam słowa etiuda. Pan użył słowa wideoart i zanim zapytam pana dokładnie o to, co możemy w Poznańskim Muzeum Narodowym zobaczyć, chciałam poprosić pana o wyjaśnienie tego, czym wideoart jest.
To jest oczywiście nowa forma sztuki, tak zwane nowe media. Zresztą w świecie jestem bardziej znany jako artysta wizualny niż jako reżyser. Ja jestem rozumiany jako artysta wizualny, który również robi filmy, ale to dotyczy także kilku innych artystów wizualnych, chociażby taka irańska artystka Shirin Neshat, bardzo ciekawa, robi bardzo piękne filmy też. I dla mnie wideoart to jest pewnego rodzaju wizualna poezja. To niekoniecznie musi być tak rozumiane, ponieważ są też wideoarty, które mają stricte formalistyczne podejście albo wręcz polityczno-socjologiczne. Dla mnie ważne jest to uruchomienie obrazu, gdzie ruch w obrazie, czy nawet pewnego rodzaju statyka, ale zestawienie kilku obrazów tworzy zupełnie nową jakość narracyjną. Ja bym to nazwał, że to jest pewnego rodzaju właśnie poezja wizualna w tym sensie, że czytając wiersz również poruszamy się, to znaczy nasze oko porusza się po literach i po wersach, a jednocześnie te wersy, o ile to jest dobra i inspirująca poezja, budzi w naszym umyśle kolejne obrazy. Także czytając wiersz, widzimy go w jakiś tam sposób, mniej lub bardziej konkretny, a bardziej w takich mgłach. Niemniej jednak towarzyszy temu odbieranie pewnej wizji. Więc to jest bardzo pokrewne dla mnie poczucie, z tym, że nie litery, a ruchome obrazy.
Pan powiedział o odbieraniu pewnej wizji. Ja oczywiście myślę o tym, że Jacek Malczewski był przecież jednym z najważniejszych polskich symbolistów przełomu wieków. Tym też zasłynął. Chciałam zapytać o dobór obrazów Jacka Malczewskiego, na podstawie których pan stworzył wideoarty, bo mówimy tutaj również o tych takich najbardziej znanych, najważniejszych dziełach Jacka Malczewskiego. No i wydaje mi się, że takim najbardziej rozpoznawalnym, też najbardziej widowiskowym jest obraz Melancholia z 1894 roku i to jest obraz, który kryje w sobie bardzo wiele kontekstów i bardzo wiele znaczeń.
Tak, no nawiązując też do tej symboliki Malczewskiego, to właśnie tym kierował się dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, pan Tomasz Łęcki, który powiedział na wstępie przy naszej pierwszej rozmowie, że on traktuje moją twórczość jako pewnego rodzaju kontynuacja, że tak samo widzi we mnie bratnią duszę Jacka Malczewskiego w tym sensie, że w mojej twórczości on widzi duże znaczenie przypisywane symbolice i metaforyce, no tak generalnie rzecz biorąc. I jako bratnia dusza to właśnie ja niejako mam te cechy twórczości, które zbliżają mnie do twórczości Jacka Malczewskiego. Stąd jego zwrócenie się do mnie. Natomiast oczywiście ja zdałem sobie sprawę, siedząc z dyrektorem na tym pierwszym spotkaniu, że żeby stworzyć wizję inspirowaną Malczewskim, no to nie jest łatwa sprawa. Samo zainscenizowanie tych wszystkich scen, które były jego inspiracją, no to jest ogromna ilość ludzi i kostiumów i scenografii. Trzeba to po prostu wszystko przygotować. Krótko mówiąc, to jest produkcja historyczna dość dużego kalibru. I nie dowierzałem, że dyrektor Muzeum Narodowego jest w stanie podołać tego typu wyzwaniu. Więc raczej podziękowałem za ten zaszczytne porównanie dla mnie twórczości mojej do twórczości Malczewskiego, ale muszę uczciwie powiedzieć, że z rezerwą do tego podszedłem, ponieważ miałem świadomość, że takich środków niestety, ale instytucje kultury nie posiadają. A tu ku mojemu zaskoczeniu jakiś czas później, chyba z rok później, okazało się, że dyrektor wziął tą sprawę bardzo poważnie i znalazł środki. Środki bardzo skromne, ale jednak wystarczające, żebym ruszył do pracy. W międzyczasie zapisywałem różnego rodzaju obrazy, które przychodziły do mnie. I oczywiście zdałem sobie sprawę, że jeżeli mamy się spotkać na jakimś gruncie, to ja muszę Malczewskiemu, wychodząc z jego świata i z jego doświadczeń, opowiedzieć, co się działo po jego śmierci, aż do dnia dzisiejszego. Że w jakimś sensie, używając pewnego leksykonu postaci, figur, symboli, przeprowadzić ten łuk przez to stulecie, które nas dzieli. No i kluczowy dla mnie był rzeczywiście, tak jak pani zauważyła, obraz Melancholia, który jest taką kwintesencją, summą summarum, opus magnum Malczewskiego, gdzie pojawiają się właściwie wszystkie postacie skomasowane w niesamowicie dynamicznych takich pozach, a jednocześnie bardzo statyczni. Taki oksymoron. Z jednej strony mamy tą rozrywającą dynamikę tych postaci, niemalże tak jak u Michała Anioła, te rzeźby niewolników rozrywających marmur. Takie napięcie, jakie jest na tym obrazie, a z drugiej strony jednak oni są wszyscy statyczni. Więc ja pomyślałem, ponieważ po prawej stronie tego obrazu jest okno, które wychodzi na ogród pracowni Malczewskiego i w tym uchylonym oknie, bo to na parterze w ogrodzie, stoi postać w czarnej chuście, taka dziewczyna, którą Witkiewicz nazwał Melancholią, to się jakoś przyjęło. I pomyślałem, gdyby ta melancholia ruszyła przed siebie, a ci, którzy są znieruchomiali i właściwie skamienieli w tym obrazie Malczewskiego, ruszyli za nią i szli dalej przez następne dziesięciolecia, dekady tego bólu i nieszczęść, które spotkały Polskę, bo po krótkim okresie dwóch dekad niepełnych niepodległości właściwie znowu straciliśmy podmiotowość, straciliśmy władzę nad własnym krajem. Niewątpliwie jest coś w tym, że trzeba było przeprowadzić tą gromadkę. Melancholii Mielczyńskiego, on maluje ten obraz, który jest dopiero zaczęty po lewej stronie obrazu. On siedzi przed sztalugą, która jest blejtram, naciągnięte płótno, zagruntowane i właściwie puste, tylko w prawym dolnym rogu jest parę twarzy dzieci. Kontynuacją są postacie dzieci, które przeradzają się różnego rodzaju młodzieńców, powstańców, studentów, kosynierów. No, różne postacie, powiedzmy sobie, walczących Polaków, a kończy się to na takich starcach, sybirakach, którzy patrzą w to okno, gdzie ta melancholia stoi na zewnątrz, jakby niezdolni do poruszenia się. No więc tą grupę musiałem ożywić, zaangażować, ubrać, odziać, nakarmić, przeprowadzić przez różnego rodzaju regiony Polski i historii Polski.
Bardzo doceniam to, że w trakcie naszej rozmowy wielokrotnie pan użył takich określeń, które potwierdzają to, co widać i co czuć na wystawie. Mianowicie, że pan z Jackiem Malczewskim dialoguje, że to jest rozmowa twórców, takie trochę ich spotkanie. Ale w tej części pana wydaje mi się, że pan podejmuje się pewnej diagnozy społeczeństwa. Ta diagnoza niestety nie jest dla nas zbyt optymistyczna, dla nas jako polskiego społeczeństwa, ani zbyt przyjemna, bo ja przynajmniej w tych wideoartach odczytuję to, że pan punktuje marazm, brak duchowości, taką stagnację. To społeczeństwo jest zastane.
Proszę mnie przekonać, że tak nie jest.
To byłoby rzeczywiście duże wyzwanie i duży trud, tym bardziej, że pana prace w taki sposób dobitny o tym przekonują.
No, artysta jest nerwem społeczeństwa. No, może przesadza w odbieraniu różnych bodźców, ale w moim odczuciu jest to uczciwa diagnoza, którą ja odczuwam bardzo silnie. Wie pani, no, kiedyś było tak, naprawdę rzeczywistość była bardzo szara, wszystkiego brakowało. Ale mieliśmy bardzo bogate życie wewnętrzne. To taka poetka austriacka Ingeborga Bachmann przyjechała do Polski i dała wywiad. I pamiętam, że czytałem w tym wywiadzie, że ona jest zachwycona i wstrząśnięta Polakami i Polską, bo jest to jedyne społeczeństwo, jedyny kraj, gdzie kościoły i księgarnie są pełne. Tak to określiła. No, czy ja bym to tak teraz określił, nie wiem, ale na pewno chodziło jej o tę intensywność życia duchowego wtedy, kiedy niczego nie było. Teraz jesteśmy zalani produktami, jakie tylko bądź są w Polsce dostępne. Znaczy, dostępne czy niedostępne, to zależy od portfela, więc w większości są niedostępne, ale są to w księgarniach. Przykładowo produkty książkopodobne. To
Bardzo
są
piękne
jakieś
określenie.
biografie piłkarzy, jakichś szafiarek i innych. Niezrozumiały dla mnie świat. No, no wie pani, no są słynne takie zdjęcia, jak siedzi młodzież w Muzeum Rex, Muzeum w Amsterdamie przed ogromnym płótnem Rembrandta, Nocny Rond, czy też Nocna Straż. I wszyscy patrzą nie na płótno Rembrandta, tylko na swoje smartfony, na te ekraniki smartfonu. Ja niedawno leciałem do Los Angeles. Siedziałem obok Chińczyka, który oglądał wielką produkcję hollywoodzką na zegarku. Wyobrażam sobie oglądanie Antonioniego na zegarku, czy jakiegoś innego Bergmana. Jest taki świat, jest inny świat i czy to jest dobrze? Niech pani zważy jeszcze jeden fakt, że my stoimy przed nieznanymi możliwościami tego, co jest tą artificial intelligence, czyli coś, co może zacząć myśleć, tworzyć, pisać. Jednak, żeby napisać rozprawę jakąkolwiek kiedyś, to człowiek musiał coś przeczytać, coś przemyśleć i ułożyć z tego zdania. A teraz można zadać takie zadanie, wrzucić parę elementów i dostaje się gotowiec. Ja prowadzę wykłady na całym świecie, na różnych uniwersytetach, szkołach filmowych, akademiach sztuk pięknych. Teraz, jak rozmawiamy, ja mieszkam we Włoszech i uczę na Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie, na Katedrze Estetyki. No i widzę po studentach, jak to się zmienia, ale mam doświadczenie z całego świata. Dość dobrze przyjrzałem się tym, którzy będą tworzyć nową kulturę. Oczywiście są jednostki, które są wspaniałe, ale generalnie napór, jaki jest na młodych ludzi teraz, to jest trudny do ogarnięcia. Właśnie jest taki natłok śmieci. Wszyscy robią filmy, wszyscy produkują obrazy. No, niech pani pomyśli, ile było tych obrazów kiedyś. No, jak był obraz, to był celebrowany. Ja pamiętam, że kiedyś w Nowym Jorku byłem na przyjęciu człowieka, który no, intrygowało mnie to, że u niego na Soho, w jego penthouse'ie było mnóstwo obrazów takich cennych, typu Matisse, Braque, różni malarze, bo byli też XIX-wieczni malarze, byli impresjoniści, był Watteau, no, różne miał obrazy ustawione plecami do nas. I tak mnie zastanawiało, jestem w mieszkaniu jednego z najbogatszych ludzi, nazywał się Thomas Newman i zapytałem go, dlaczego on te obrazy wszystkie trzyma plecami do ten. On mówi, bo jak ja chcę zobaczyć któryś z tych obrazów, który kupiłem, to wtedy specjalnie się do tego przygotowuję, wyciągam go z tego stosu, odwracam go przodem do siebie i wtedy spędzam z nim dobrą godzinę. I wtedy wiem, że go widzę. Natomiast jak my mamy taki zalew, jaki jest teraz obrazów, sami tworzymy te obrazy w jakimś niekończącym się potopie, kaskadzie, w jaki sposób ślepniemy od tego? Przyzwyczajono nas do obrazowego okrucieństwa. Jeżeli my oglądamy w iluś tam horrorach, jedną z najbardziej popularnych serialów, jakie teraz są, są seriale o zombie. To jest jak gdyby takie postscriptum dla cywilizacji. A ciekawa rzecz, bo u mnie w filmie, w moim debiucie amerykańskim, Lot Świerkowej Gęsi, zagrał twórca tego gatunku, George Romero, który stworzył taki słynny, kultowy film czarno-biały Noc żywej śmierci. I te wszystkie właśnie zombie films są no, dziećmi, wnukami i prawnukami tamtego filmu z 60 bodajże drugiego roku. I George Romero zagrał u mnie zresztą reżysera horroru Rona Romero. No i nie spodziewał się. I opowiedział mi też dziwną historię, bo on robił wtedy taki film pod tytułem Dark Moon, czyli Ciemny Księżyc. Horror oczywiście. I mówi, jakie ty masz szczęście, że ty jesteś wolnym człowiekiem, bo ja od 20 lat chcę zrobić love story. Takie mam love story, które sam przeżyłem jako szczeniak i ciągle chodzę z tym scenariuszem i mówią do mnie, George Romero ma zrobić love story? Nie, nie. To nazwisko jest już przypisane do określonego gatunku.
A to też jest okrutna praktyka, przypisywanie do gatunków, szufladkowanie i tak jak pan potwierdził w swojej poprzedniej wypowiedzi, trochę podcinanie skrzydeł i ograniczenie możliwości twórcom. Bardzo przemówiła do mnie i myślę, że zostanie we mnie na długo historia pana Newmana, który poświęca czas dziełom sztuki, które posiada i które są dla niego ważne. Myślę, że to jest też dobra okazja, żeby wspomnieć, że w Muzeum Narodowym w Poznaniu obrazy Jacka Malczewskiego również można oglądać. One są zestawione z wideoartami Lecha Majewskiego, o których dzisiaj rozmawiamy. To jest m.in. portret rodzinny artysty czy Thanatos. Rozmawialiśmy o wideoartach, które pan przygotował, o 12 inspirowanych jego twórczością i obrazami. Natomiast na koniec naszej rozmowy chciałam zapytać o ten dodatkowy, o ten jeden, który pan nazwał swoim listem do Jacka Malczewskiego.
No to właściwie to jest taka parafraza portretów, które stworzył Jacek Malczewski. Tym razem użyłem postaci, które wystąpiły w moich wideoartach. Towarzyszy temu dźwięk, mianowicie nagranie moje. Ja się kiedyś obudziłem, nie wiem, dobre 6 miesięcy temu w środku nocy i przyszedł do głowy mi taki, zacząłem przemawiać do Jacka Malczewskiego i stworzyłem list dla Jacka Malczewskiego, który no, odczytałem do mikrofonu i on towarzyszy tym obrazom. Trochę jest głupio, bo to taka intymna spowiedź czy wypowiedź, ale z drugiej strony czemu nie? Ostatecznie spędziłem w nim sporo czasu i poznaliśmy się dość dobrze. Ja tam nie wierzę, że ludzie umierają. No chociażby sam fakt, rozmawiamy, prawda? O nim, on żyje. Mówi pani, chodźcie, zobaczcie jego obrazy, więc chociażby w ten sposób żyje, a przynajmniej ta jego część, która jest wytworem jego duchowości, czyli ta najważniejsza. Zostawił wystarczająco silny ślad swojej osobowości i swoich przemyśleń, żebyśmy teraz spędzali tyle czasu mieląc językiem.
Wolę myśleć o naszym spotkaniu jako o rozmowie, która zachęci naszych słuchaczy do tego, żeby Muzeum Narodowe w Poznaniu odwiedzić, poznać, doświadczyć wystawy Jacek Malczewski, Lech Majewski. To jest wystawa wideoartów, ale wideoartów wzbogaconych i uzupełnionych obrazami Jacka Malczewskiego. Dzisiaj o tym wydarzeniu artystycznym, bo ja tak lubię o tym myśleć, opowiadał Lech Majewski, twórca wizualny, reżyser filmowy, który te wideoarty przygotował. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Cieszę się, że znalazł pan czas i mimo początkowych trudności technicznych, że udało nam się porozmawiać.
Dzięki. Do zobaczenia.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.